Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Jedenastego sierpnia wita Państwa Krzysztof Brok. Dziś po raz ostatni zaprosimy Państwa na spotkanie z książkowym wywiadem Benedykta XVI Światłość Świata. Autor audycji, ksiądz profesor Dariusz Kowalczyk, poleci nam jednak lekturę również innych tekstów, które wyszły spod ręki papieża Ratzingera. To w drugiej części programu. Wcześniej aktualności watykańskie, prezentacja najnowszego numeru polskiego wydania L'Osservatore Romano oraz ciąg dalszy włoskiej debaty o współczesnej muzyce liturgicznej. Zapraszamy.
Uczestnicy 26. Światowych Dni Młodzieży będą mogli skorzystać z odpustu zupełnego. Specjalny dekret w tej sprawie opublikowała Penitencjaria Apostolska. Stwierdza się w nim, że ci, którzy przybędą do Madrytu w pielgrzymim duchu i wezmą udział w którymś z nabożeństw bądź innych duchowych wydarzeń Światowych Dni Młodzieży i ich zakończenia, mogą uzyskać odpust zupełny. Jest on obwarowany zwyczajnymi warunkami, szczerą skruchą i spowiedzią, przyjęciem Komunii Świętej oraz modlitwą w papieskiej intencji.
Obok tego Światowe Dni Młodzieży to okazja do otrzymania odpustu cząstkowego. Dotyczy on wszystkich wiernych w jakimkolwiek miejscu, którzy pomodlą się w intencji tego wydarzenia w czasie jego trwania. W dekrecie wyjaśnia się, że chodzi o modlitwy do Ducha Świętego, aby pobudził młodych do miłosiernej miłości i dał im siłę do głoszenia Ewangelii własnym życiem. Ponadto Penitencjaria Apostolska zachęca kapłanów do spowiadania wiernych w tym czasie oraz do proponowania im specjalnych modlitw za Światowe Dni Młodzieży.
Czym jest odpust, który wielu kojarzy się ze średniowieczem i ówczesnymi nadużyciami w tym względzie? Mówi ksiądz Dariusz Kowalczyk, jezuita, wykładowca teologii dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim.
Autentyczna nauka o odpustach jest piękna i logiczna. Trzeba pamiętać, że każdy grzech, nawet jeśli odpuszczony w sakramencie pokuty, pozostawia jakiś zły ślad w życiu. Nie znaczy to, że Bóg nie daruje w pełni grzechów, ale wiemy z doświadczenia, że nawet wina przebaczona pozostawia skutki, które nie znikają z życia w sposób magiczny. Na przykład grzech zdrady może zostać odpuszczony, ale pozostawia rany, których uleczenie potrzebuje czasu. W tym kontekście odpust oznacza obietnicę szczególnego wstawiennictwa Kościoła u Boga o oczyszczenie z tych egzystencjalnych skutków grzechu. Nauka o odpustach opiera się także na prawdzie, że w Bogu istnieje łączność pomiędzy wiernymi, tymi w niebie, w czyśćcu i nami tutaj na ziemi. I wszystkie nasze modlitwy, dobro, jakie czynimy, tworzą swoisty skarbiec Kościoła, z którego możemy z wiarą czerpać, by wstawiać się za innymi. Odpusty są zatem wyrazem solidarności, jaka możliwa jest w Bogu. Mogą być zatem udzielane żywym lub zmarłym, by skrócić tak zwane kary czyśćcowe. To, co katechizm nazywa karą czyśćcową, nie jest jakimś sztucznym wymysłem Boga, który mógłby od razu przyjąć człowieka do nieba, ale nie chce. Jest raczej logicznym skutkiem grzechu, skutkiem którego uleczenie wymaga procesu oczyszczenia, czyli właśnie czyśćca.
Polski biuletyn z Watykanu.
Codzienne wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie www.radiowatikana.org.
Episkopaty Czech i Słowacji wspólnie przygotowują się do wizyty Benedykta XVI w tych krajach. Tamtejsi biskupi mają nadzieję, że do papieskiej pielgrzymki mogłoby dojść w 2013 roku z okazji 1150. rocznicy misji świętych Cyryla i Metodego w tej części Europy. Wczoraj w Pradze rozmawiali na ten temat przewodniczący obu episkopatów. Omówiono też inne wspólne obchody jubileuszu. Zapowiedziano zacieśnienie relacji między kościołami dawnej Czechosłowacji oraz regularne spotkania obu episkopatów. Ich przewodniczący postulowali też lepszą współpracę między katolickimi mediami w obu krajach.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Od dawna chciałem zobaczyć z bliska, w jaki sposób powstaje w dzisiejszych czasach gazeta, powiedział Benedykt XVI, odwiedzając miesiąc temu redakcję L'Osservatore Romano.
Dorota Swat, L'Osservatore Romano.
Okazją do tej wizyty było 150-lecie założenia watykańskiego dziennika, w związku z czym kilka dni wcześniej papież napisał również specjalny list do jej redaktora naczelnego. Korzystając z tej sposobności, Ojciec Święty podzielił się swoimi refleksjami na temat zadań środków przekazu. Powiedział między innymi, że przede wszystkim nie powinny one koncentrować się na sprawach lokalnych, ale dostarczać informacji w skali światowej. Ważne jest też szukanie źródeł omawianych zjawisk i ukazywanie ich korzeni kulturowych, aby pomagać lepiej zrozumieć człowieka. Nawiązał także do łacińskich maksym, które widnieją pod tytułem L'Osservatore, a mianowicie rzymskiej zasady unicuique suum i ewangelicznych słów non prevalebunt. Podkreślił, że kryteriami wyboru wydarzeń, o których się mówi, powinny być z jednej strony sprawiedliwość, a z drugiej nadzieja zrodzona z wiary. Papieskie przesłanie oraz przemówienie z okazji 150-lecia gazety otwierają najnowszy numer polskiego wydania L'Osservatore Romano, który zawiera również teksty z wizyty w San Marino i z obchodów 60. rocznicy święceń kapłańskich Benedykta XVI, która przypadła 29 czerwca.
We Włoszech trwa debata nad muzyką sakralną. W dużej mierze jest ona echem apelu włoskiego dyrygenta Riccarda Muttiego, który przed 3 miesiącami w jednym z wywiadów wezwał do oczyszczenia katolickich kościołów z muzycznego kiczu. Tym razem w debatę włączył się historyk kościoła profesor Roberto De Mattei, redaktor naczelny miesięcznika Radici Christiane. Zauważa on, że dzisiejszy repertuar pieśni kościelnych jest przejawem sekularyzacji, jaka dokonała się w kościele katolickim. Przypomina, że jeszcze w latach 60. we włoskich świątyniach można było usłyszeć śpiew gregoriański i polifonie. Jednakże to właśnie wtedy, w imię źle pojętego soborowego otwarcia na świat, otwarto się na najbardziej tandetne produkty muzycznego konsumpcjonizmu, na melodie, w których nie oddycha się tajemnicą sakralną, pisze De Mattei. Włoski historyk zauważa, że zgodnie z diagnozą postawioną przez kardynała Józefa Ratzingera, stan muzyki sakralnej jest ściśle związany ze stanem samej liturgii. W tym kontekście cytuję słowa dzisiejszego papieża. Tam, gdzie podupada liturgia, podupada również i muzyka sakralna. Tam, gdzie prawidłowo pojmuje się i przeżywa liturgię, tam też rozwija się dobra muzyka kościelna. Profesor Roberto De Mattei przypomina, że postulowana dziś przez wielu odnowa muzyki sakralnej ma silne oparcie nie tylko w aktualnym papieżu, ale również w oficjalnych dokumentach jego poprzedników. Odnosi się tu w szczególności do odręcznego listu Jana Pawła II, na stulecie motu proprio trale solecitudini. W dokumencie tym papież Polak w pełni utożsamił się z reformą muzyki sakralnej przeprowadzoną przez świętego Piusa X. W ten sposób błogosławiony Jan Paweł II potwierdził nadrzędną rolę chorału gregoriańskiego, który pozostaje punktem odniesienia dla wszelkiej muzyki liturgicznej, podkreśla włoski historyk. Porozmawiajmy z Benedyktem XVI.
Zaprasza ksiądz Dariusz Kowalczyk, jezuita.
W dobiegającym dziś końca cyklu Porozmawiajmy z Benedyktem XVI prezentowałem opinię papieża na różne sprawy, odwołując się przede wszystkim do jego wywiadu rzeki Światłość Świata. W ten sposób chciałem zachęcić do osobistej lektury rozmowy redaktora Zewalda z Ojcem Świętym. W dzisiejszych czasach nasza uwaga kierowana jest niekiedy na rzeczy w gruncie rzeczy błahe, na sztucznie kreowane skandaliki, sensacje i śmiesznostki. Widać to wyraźnie w sposobie, w jaki tzw. mainstream medialny informuje o sprawach związanych z Kościołem. W Kościele mamy setki, tysiące świetnych inicjatyw, rekolekcji, obozów, kolonii, pielgrzymek, ale obecnie na głównych portalach internetowych królują informacje związane z tym, co właśnie powiedział ksiądz Natanek. Znajomemu, który z przejęciem opowiadał mi o 40-minutowym kazaniu księdza Natanka, którego wysłuchał w internecie, powiedziałem: szkoda czasu, może zamiast dawać sobą manipulować i zajmować się Natankiem, przeczytałbyś fragment książki Światłość Świata. Rzeczywiście jest tak, że często tracimy czas na różne głupoty. bo o nich właśnie mówi się w mediach, a nie sięgamy po rzeczy naprawdę wartościowe. We wstępie do książki Światłość Świata redaktor Zewald napisał m.in. Benedykt XVI sprawia, że gość czuje się u niego bardzo dobrze. Benedykt nie jest księciem Kościoła, lecz jego sługą. Jest tym, który daje i w swoim dawaniu całkowicie się zatraca. Czasami spogląda na kogoś trochę sceptycznie, przez okulary, poważnie, uważnie. A gdy się go tak słucha i siedzi obok niego, czuje się nie tylko precyzję jego myślenia i nadzieję, która pochodzi z wiary, ale też w specyficzny sposób dostrzega się widzialny blask światłości świata, oblicza Jezusa Chrystusa, który chce spotkać każdego człowieka i nie wyklucza nikogo. Moje zapraszanie Państwa do rozmawiania z Benedyktem XVI, czyli do takiego słuchania i siedzenia obok niego za pośrednictwem słowa pisanego, chciałbym zakończyć przypomnieniem dwóch spraw. Pierwsza to słowa, które skierował do nas Benedykt XVI podczas swej apostolskiej wizyty w Polsce. Druga natomiast to usilne zachęty papieża do studiowania katechizmu. Podczas wizyty w Polsce Benedykt XVI dał nam świetną katechezę na temat wiary. Warto do tej katechezy powracać. Mówimy wierzę, nie wierzę, mam mocną wiarę, mam słabą wiarę, ale niekiedy brakuje nam refleksji nad znaczeniem słów wiara i wierzyć. Czym właściwie jest wiara? Benedykt XVI podejmował te pytania, porządkując nasze myślenie o wierze. W homilii podczas mszy świętej w Warszawie wskazał na trzy wymiary wiary. Intelektualne przylgnięcie do prawd podawanych przez Kościół do wierzenia, praktyczne życie zgodne z przykazaniami oraz osobista, intymna relacja z Jezusem. Który z tych wymiarów jest najważniejszy? Benedykt XVI udziela na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Ważne jest, w co wierzymy, ale jeszcze ważniejsze, komu wierzymy. Wierzyć to znaczy nawiązać głęboko osobistą więź z naszym Stwórcą i Odkupicielem w mocy Ducha Świętego. Wiary nie można zredukować do jakiejś filozofii Boga, początku i końca świata, ani też do systemu moralnego. Wiara jest przede wszystkim relacją z osobą, w zaufaniu do której buduje się własne życie. Papież przypomina, że osobiste doświadczenie Bożej obecności może zostać właściwie zrozumiane i zinterpretowane tylko we wspólnocie Kościoła, który jest wspólnotą pokoleń począwszy od Jezusa i apostołów. Każdy chrześcijanin winien konfrontować własne poglądy ze wskazaniami Ewangelii i tradycji Kościoła, aby dochować wierności Słowu Chrystusa. Eklezjalny i wspólnotowy wymiar wiary ukazywał Benedykt XVI podczas spotkania z młodzieżą na krakowskich Błoniach. Nawiązując do Ewangelii o budowaniu na skalę, Ojciec Święty mówił: budować na skalę to także budować na Piotrze i z Piotrem. Dlatego mówię wam, nie lękajcie się budować waszego życia w Kościele i z Kościołem. Nie dajcie się zwieść tym, którzy chcą przeciwstawić Chrystusa Kościołowi. Wezwanie do osobistego, intymnego przeżywania wiary nie stoi w sprzeczności, jak się niekiedy sugeruje, z zaproszeniem do posłuszeństwa Kościołowi. Wszak nie wiedzielibyśmy o Jezusie Chrystusie nic, gdyby nie Kościół, który przekazuje kolejnym pokoleniom Ewangelię i sakramenty. Roszczenie sobie prawa do interpretacji osoby Jezusa Chrystusa poza Kościołem jest przedsięwzięciem tyleż daremnym, co po prostu nielogicznym. Podczas homilii na Błoniach Krakowskich papież wskazywał także na trudności, jakie napotyka ludzki rozum w podjęciu aktu wiary. Jak można całkowicie powierzyć się Jezusowi, skoro nie widzimy Go bezpośrednio? Zmartwychwstałego widzieli pierwsi uczniowie, a nasza wiara jest zależna od ich przekazywanego przez kolejne pokolenia świadectwa. Niekiedy zaczynamy wątpić w to świadectwo, a także w osobiste doświadczenie Boga. Doznajemy, jak stwierdził Benedykt XVI, trudu wędrowców zmierzających do celu krętymi drogami pośród wahań, napięć, niepewności. Dlatego wiara, choć daje nam poczucie bezpieczeństwa, wiąże się też z ryzykiem. Wiara zawsze zawiera, napisał Józef Ratzinger, coś z wielkiej przygody, zrywu i skoku, bo zawsze jest ryzykiem,
że się przyjmie jako rzeczywiste i podstawowe to, czego bezpośrednio nie widać. Jak jednak bez tego ryzyka zawierzenia komuś budować swoje życie? Wszak sam rozum nie odpowiada na najważniejsze pytania. Kolejną trudnością w drodze wiary jest fakt, że wybór Chrystusa okazuje się być jednym z wielu możliwych wyborów. Żyjemy w świecie pluralistycznym, w którym wielość religii i światopoglądów stawia przed nami niepokojące pytanie o zasadność mojego własnego wyboru. Co więcej, w tej wielości nie brakuje takich, którzy pośrednio lub wprost negują lub wyśmiewają kierowanie się w życiu Chrystusową Ewangelią. W przemówieniu do młodzieży na Łoniach Krakowskich Benedykt XVI wypowiedział szokujące zdanie. Budować na skalę, to znaczy budować na kimś, kto jest odrzucony. Przy czym umacniał nas. Jeśli w budowaniu domu waszego życia napotkacie tych, którzy pogardzają fundamentem, na którym budujecie, nie zniechęcajcie się. Wiara mocna musi przejść przez próby. Nasza wiara w Jezusa musi często się konfrontować z niewiarą innych, by pozostać naszą wiarą na zawsze. Nie można wierzyć, jeśli chciałoby się uniknąć krzyża niezrozumienia lub nawet odrzucenia. Krzyż jednak nie musi być przeszkodą w wierze. Może okazać się bramą do wiary jeszcze mocniejszej. Benedykt XVI jest wielkim nauczycielem wiary. Dlatego właśnie wielokrotnie zachęcał do czytania katechizmu. Do ważnych elementów Światowych Dni Młodzieży w Madrycie należy promocja przygotowanego specjalnie z myślą o uczestnikach tego spotkania katechizmu UCAT. To skrót od angielskiego Youth Catechism, katechizm młodych. To naprawdę świetny katechizm dla młodych, a właściwie dla wszystkich, którzy chcą porządkować swą wiarę. Wydany w wielu językach, również po polsku. UCAT został oczywiście opracowany na podstawie wydanego w 1992 roku obszernego katechizmu Kościoła katolickiego. Benedykt XVI napisał do UCAT bardzo ciekawe wprowadzenie. Papież pisze szczerze. Niektórzy mówią mi, dzisiejszej młodzieży to nie zainteresuje. Nie zgadzam się z tym i jestem pewny, że mam rację. Współcześni młodzi ludzie nie są tak powierzchowni, jak się im imputuje. Chcą wiedzieć, o co w życiu tak naprawdę chodzi. Po czym kieruję do wszystkich, a szczególnie do młodych zachętę. Studiujcie katechizm. Jest to pragnienie mojego serca. Ten katechizm nie będzie wam schlebiał. Nie będzie dla was lekturą łatwą. Będzie bowiem wymagał od was nowego życia. Studiujcie go w ciszy waszych pokoi. Czytajcie go we dwójkę, gdy się zaprzyjaźnicie. Stwórzcie grupy i fora, wymieniajcie się przez internet. Na wszelkie sposoby rozmawiajcie na temat waszej wiary. Te słowa gorącej zachęty Benedykta XVI warto by wziąć na poważnie. Papież wzywa nas do rozmawiania o naszej wierze. Sięgnijmy więc po światłość świata, sięgnijmy po najnowszy katechizm UCAT. Poprzez katechizm odkrywamy prawdziwą twarz Kościoła, wchodzimy w kontakt z Ewangelią i 2000-letnią tradycją. Wchodzimy w to, co było istotą nauczania Jana Pawła II i co kontynuuje Benedykt XVI. UCAT to pytania i odpowiedzi, ale nie o formułki do wykucia na pamięć tutaj chodzi. Istotą katechizmu jest rozpoczęcie pewnej drogi. Drogi, na której dobre postawienie pytania bywa niekiedy ważniejsze od udzielanych odpowiedzi. Nie ustawajmy zatem w naszym rozmawianiu o wierze.
Tu Radio Watykańskie. Audycja księdza profesora Dariusza Kowalczyka kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.